Sam pan robił bułki?
W tamtym pokoju robiłem ja. Te były zamówione u stolarza tutaj w Lublinie. Tą robiłem ja sam, ponieważ uważam, że moje książki, moja półka. Tam jest taka ładna ceramika Bronki Michałowskiej, takiej artystki z Wilna, która mieszkała w Toronto. Przyjaźniłem się z nią, żyła 100 lat i 117 dni. I tutaj między innymi to są też jej takie, malowała na kafelkach i później wypalała u siebie w domu. No ale są przede wszystkim książki, są półki tutaj i to są bardzo specyficzne. Jak weszła pani, to była piosenka Coena, który towarzyszył mi prawie przez całe życie, bo o Coenie usłyszałem w roku gdzieś w 72, ja studiowałem na Kulu i wtedy przyjechała silna grupa z Krakowa, między innymi pan Terlecki, pan Kawecki, profesor, pies. Oni znali Coena i dzięki temu, że bywałem u nich, bo troszeczkę hipisowałem w tamtych czasach, ten Coen mi towarzyszył. I ku memu wielkiemu zdumieniu w roku 1990 spotkałem Coena osobiście. Spotykałem go przez miesiąc prawie codziennie. A to dlatego, to był już w Toronto, a to dlatego, że ja pracowałem w szpitalu i jego syn miał wypadek w Stanach Zjednoczonych, ale ponieważ w Kanadzie jest taniej, więc jako obywatel kanadyjski też mógł leczyć się w Kanadzie i akurat padło, że w moim szpitalu był pacjentem. I ojciec codziennie przychodził go odwiedzać. I taka śmieszna sytuacja, bo prawie nikt nie wiedział, kto to jest. Ja, emigrant z Polski, przyszedłem pewnego dnia do pielęgniarek na tym piętrze, gdzie Adam leczył się i mówię, słuchajcie, czy wiecie, kto to jest ten starszy facet, który tu przychodzi codziennie? No, przychodzi, ale tak bardzo to nie wiemy. Jedna tylko wiedziała, ja mówię, to jest Leonard Cohen, który jest najważniejszym poetą kanadyjskim XX wieku. I wy nie wiecie? Nie, my się tym nie interesujemy. No ale nieważne. I nabrałem któregoś dnia wielkiej śmiałości i swoim koślawym angielskim zacząłem z nim rozmowę. Okazał się bardzo miłym człowiekiem. Spotykaliśmy się niemalże codziennie. Szalenie miły, ciepły, otwarty człowiek. Od razu mówi, aha, to ty widzę po akcencie, to ty pewnie z Polski jesteś. Ja mówię, oczywiście, ja wiem, że jestem bardziej znany w Polsce niż w Kanadzie. No i tak dalej. I mi podpisał prawie, no nie wszystkie, ale większość książek, które z dedykacjami. I te książki są tutaj właśnie.
Proszę mnie pokazać, możemy?
Gdzie tu jest Coen? Na przykład. To Henryk Wójcik, Best Regards, Leonard Coen, Toronto, October 1990. No prawie wszystko mam, oprócz pierwszej książki, którą wydał w Montrealu, w takim wydawnictwie Contact Edition, które prowadził notabene Louis Dudek, Polak z pochodzenia, poeta, urodzony w 18 roku już w Montrealu, w Kanadzie, ale rodziców miał polskich. I lgnął do Polski bardzo, do tego stopnia, że pierwsze książki tego wydawnictwa Contact Edition drukował w Londynie u Bednarczyków, czyli w oficynie malarzy, poetów i malarzy.
Chciałam zapytać, czy rozmawialiście o książkach, o poezji?
Jak najbardziej, ale głównie o historii żeśmy rozmawiali. No, dla mnie elegancja jego języka angielskiego, mimo że nie jestem żadnym jakimś specjalistą od tego języka, znam potoczny angielski, poraziła mnie wręcz. Ta elegancja, piękno sąsiadujących obok siebie słów, tworzących wersety, to coś wspaniałego. Muzyka, którą, bo to większość to są jego teksty, on komponuje też muzykę, często przychodził z takimi organami malutkimi, przychodził i tam w tym pokoju z synem sobie grali i podśpiewywali, pewnie komponowali coś nowego. Oczywiście, ale głównie o historii żeśmy rozmawiali, nawet na jednej z książek, nie wiem gdzie ona jest w tej chwili, napisał do The Hidden Historian, Polish Hidden Historian Henryk Wójcik, czyli ukryty historyk. Oczywiście Henryk Wójcik, bo oczywiście jestem Polakiem, więc bez rozmów o historii nie mogłoby być życia. Przyznawał się, że korzenie ma i w Polsce, jest i Litwakiem, i z Ukrainy, część rodzina pochodzi. Matka Litwaczka, czyli Litwak, czyli to są Żydzi, którzy pochodzą z północnej części Imperium Rosyjskiego, czy między innymi z Litwy. Oni mają takie właśnie tę swoją specyficzną nazwę Litwaki. Sami o tym wiedzą. Wtedy akurat były lata 90., więc w Polsce on był bardzo zainteresowany tym, co się w Polsce dzieje. Głównie o tym, żeśmy rozmawiali, zrobił. Mam gdzieś, nie, tutaj nie mam, w Toronto mam plakacik, który zrobił na komputerze, na swoim malutkim Macu. Jest takie zdjęcie, gdzie on z tym Macem w pustym pokoju siedzi, białym. I na tym taki zaprojektował plakat Cohen and Cohen Polish Ship Builders. Czyli Cohen and Cohen, polscy budowniczy, stoczniowcy, budownicze statków. I mam ten plakat, bo on to zostawił, ja oczywiście chwyciłem. Żałuję teraz, że nie poprosiłem i na przykład nie podpisał, bo to by była fajna pamiątka.
Kiedy pan mówił o tym, jakim językiem posługuje się Leonard Cohen, to mówił pan tak, jakby pan ten język nie tyle słyszał, co go widział. Słowo obok słowa.
No tak, zresztą Leonard nie tylko był człowiekiem słowa, ale dużo rysował. Rysował. Miałem nawet okazję kiedyś, bo pracowałem też jako ramiarz w zakładzie oprawiania obrazów i kiedyś było zamówienie. Przyszła grafika Leonarda Cohena do oprawy i sprawiło mi wielką przyjemność to nad tym pracować. Zrobiłem na sobie zdjęcie, zrobiłem. A był, no nie wiem czy dobrym, trudno mi powiedzieć, artystą, rysownikiem. Tu zdaje się mam książkę z jego rysunkami. No, takie trochę mistyczne, niektóre trochę takie niezbyt wprawne. Są tu taki autoportret. Te słowa i obraz, no, zresztą działają niesamowicie na ludzką wyobraźnię. Kiedy się słucha, każdy jak słucha piosenek Cohena, to na pewno ma wizję nie tylko zrozumienia słów, ale i obrazu.
Historia mówi o druczku, który pan przygotował dla Cohena, tak?
No tak, a to nie było jakieś coś rewelacyjnego. Ja znalazłem taką jakąś rozmowę z nim i postanowiłem właśnie wtedy, jak się spotykaliśmy, postanowiłem mu zrobić prezent. Dwa egzemplarze tego zrobiłem, jeden dla niego, jeden dla siebie. I on rzeczywiście był zaskoczony. Podpisał mi to drugie, ten jakiś już komentarz tam napisał. Mam to, ale nie tu w Lublinie. No tak, to były takie. A wtedy mi obiecał, mówi, dostaniesz ode mnie książkę, którą nikt jeszcze nie ma. Nie będzie miał, która jest w jednym egzemplarzu. Niestety nie dotrzymał słowa. Nie wiem, co to miało być. To rękopis może jakiś był, taki zeszyt. On prowadził takich zeszytach, zapisywał to, co mu przyszło do głowy. Nie wiem, co to mogło być. 3 lata temu, czy 2 lata temu, szedłem ulicą, polską ulicą w Toronto i na przystanku stanąłem, bo czekam na autobus, patrzę, a tu leży album poświęcony Cohenowi, książka. Co się okazało, bo to była rocznica śmierci, 1. czy 2. I to było niesamowite, że ja to znalazłem. Tego dnia właśnie. No tak się wzruszyłem, ale to takie historie często się zdarzają. Mnie się szczególnie zdarzają, gdy chodzi o książki. Czasami jest tak, że książka sama przychodzi do mnie, tak jakby się wpraszała, że chce być u mnie. Trudno to wytłumaczyć, ale takie są historie w moim życiu.
A powie mi pan któryś?
Była taka historia. Dostałem telefon, to już dawno, ze 30 lat temu. Ktoś zadzwonił do mnie i mówi, że ma książkę taką polską. No i słyszał, że ja się interesuję ekslibrysem. Nie wie, co zrobić z tą książką, czy chciałbym ją. A się pytał, a skąd wie, że ja taki istnieję, bo to był telefon chyba z Winnipeg, czy z Alberty, gdzieś tam parę tysięcy kilometrów na zachód od Toronto. A nie, no bo czytałem tam w którejś z gazet polskich wychodzących w Toronto, No i zadzwoniłem do redakcji, mi podali ten telefon do pana. No świetnie, mówię, proszę bardzo, jak najbardziej, będę wdzięczny. No i któregoś dnia przychodzi przesyłka, otwieram, a tu jest pierwsza książka o polskim ekslibrysie Wittiga, ekslibrys polski. Co się okazuje, że ta książka, gdy Rosjanie, Sowieci weszli do Polski, ktoś zabrał tą książkę i była gdzieś tam na Syberii z tą osobą. Później wyszła z Syberii do Iranu i przez Bliski Wschód jakiś żołnierz, ten właściciel chyba tej książki, wiózł ją w plecaku przez całą trasę aż pod Monte Cassino i do Anglii. I z Anglii dotarła do Kanady. No tak byłem wzruszony, pobiegłem do najlepszego introligatora w Toronto i przynajmniej ją mogłem uhonorować, dając jej piękną prawę.
Książki mówią?
Książki mówią, oczywiście mówią. O, i to jak? Każda książka ma swoją historię. Książki wędrują po świecie, szukają ludzi, tak jak mnie od czasu do czasu znajdą, ale i innych takich wariatów pewnie jest sporo. Antykwariusze, trzeba by z nimi porozmawiać. Oni znają różne rzeczy na ten temat. Mogą wiele powiedzieć.
Czy można się nauczyć takiego języka, żeby porozumieć się z książką?
Myślę, że można, ale to chyba trzeba poświęcić większość życia bycia z książką. Antykwariusze, którzy od małego dziecięcia są z książką, zwłaszcza kiedy przechodzi z ojca na syna zawód, oni potrafią. Spotkałem takich ludzi. A nawet jeżeli są tacy, którzy na początku dla nich książka to tylko jest towar, coś, co przynosi dochód, z czasem się jednak uczą tego. Mam takiego przyjaciela, on się uczy. On się uczy, on zaczyna powoli rozmawiać z książkami. Można, nie wiem na czym to polega, trzeba otworzyć książkę, popatrzeć, popieścić jej okładkę. No nie posmakować, ale powąchać. Czasami niektóre książki mają wspaniałe zapachy. Na przykład Bednarczyków książki, część książek emigracyjnych ma ten zapach specyficzny. To są takie bardzo osobiste spotkania i rozmowy. Ja tu mam, moje książki to nie są książki do czytania tak sobie, o, że otwieram sobie i tutaj jest Andrzejewski, czy tu jest Flaubert, czy Mann. Nie, nie, nie. To są bardzo dziwne książki, głównie dotyczące historii książki, grafiki, ale niekoniecznie, oczywiście, to są i tomiki poezji, i krótkie eseje. Na jednej tej półce tutaj troszeczkę poloników mi zostało, bo ileś tam, nie wiem, chyba z 10 lat temu przekazałem Bibliotece Łopacińskiego swoją kolekcję poloników. Chyba było około 500, a może i więcej. Ale sobie zostawiłem trochę takich, trochę osobistych, które lubiłem, albo jakichś cenniejszych, na przykład Kosiński z dedykacją, nie dla mnie, ale z dedykacją. Trochę o lotnictwie, bo mój teść był w dywizjonie 303 pilotem, więc oczywiście jakieś takie zainteresowanie mam tym okresem. Trochę kanadyjskich z dedykacjami.
Na przykład?
Na przykład, nie wiem czy to jest dedykacja, ale być może jest jej autograf. No jest, Margaret Atwood. Tutaj na górze są Bedekery stare, które przypominały o niezrealizowanych marzeniach o podróżach w czasie i w krajach i czasie. Tu są Bedekery z początku wieku XX. Mają takie stare mapy. Każdy Bedeker ma plany miast, opis i dużo map. No.
A to zupełnie inny papier.
No bardzo taki biblijny teraz to się mówiło. No bo to dużo informacji musiał być podręczny i mieć przy sobie, więc takich Bedekerów mam, nie wiem, może z 50 więcej.
To pan ma marzenia nie tylko książkowe?
No pewnie, no jak każdy z nas, proszę pani, oczywiście. No i tutaj zaraz po prawej stronie duża półka, gdzie jest emigracja. To jest mój prawdziwy konik, tym się interesuję. I tu mam dość dużo i dość ciekawych rzeczy. Veritasu i Instytutu Literackiego i Polskiej Fundacji Kulturalnej. Są bardzo niektóre ciekawe i cenne rzeczy, jak na przykład to jeden z tomów serii Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i ten tom trzeci Armia Krajowa. Dlaczego jest cenny? Dlatego, że jest specjalnie oprawiony, ma złocone grzbiet. Zwykłe to tam gdzieś mam chyba. Albo w innym miejscu mam. Ale dlaczego? Właśnie dlatego, że ten egzemplarz jest napisany. Pierwszy egzemplarz wielmożnemu panu majorowi, inżynierowi Zawalicz Mowińskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na zonę brytyjską Niemiec w dowód wdzięczności za pomoc przeprowadzenia wydania tego dzieła. Egzemplarz pierwszy. Składa komisja historyczna, która przygotowywała i ten egzemplarz pierwszy jest oprawny w skórę tak ładnie, bo normalnie inne to mają oprawę papierową. Jeszcze takie etui jest do tego, się wkłada. O.